nie możemy się doczekać. Więc dzieci udają się na próbę. My zaś, kochani, otwórzmy księgę Kaznodziei, albo księgę Koheleta, albo księgę Eklezjastesa, bo takie trzy różne nazwy w trzech różnych językach ona nosi. Rozdział siódmy. Rozdział siódmy i to też nasze siódme kazanie z tej księgi. Wszystkie te kazania, które mieliśmy do tej pory, są online na naszej stronie internetowej bydgoszczbaptyści.pl, na naszym kanale na Spotify i też w Apple Podcast, tam można je odsłuchać. I do tej pory przez tych siedem kazań, przez tych sześć rozdziałów, które za nami, Kohelet, kaznodzieja, pokazywał nam, że praca, że sukces, że bogactwo, że przyjemności, a nawet, że ludzka mądrość nie dają trwałego sensu w życiu. Dają jakiś, ale nie trwały. Dlatego, że żyjemy w świecie dotkniętym skutkami grzechu, w świecie, który jest wykrzywiony przez grzech, w świecie, którego nie rozumiemy i nad którym nie mamy kontroli. Dziękuję. I przypomina mi się taka scena z filmu Forrest Gump. Znacie na pewno. Ja, jak nie trudno się domyślić przez tytuły filmu, który przytaczam, lubię Toma Hanksa i Roberta Zemeckisa. W Forreście Gumpie scena otwierająca, gdzie on siedzi, Forrest, na ławce i jest jakaś pani, której on zaczyna opowiadać o butach, ale też tam między innymi pada najbardziej znany cytat chyba z tego filmu. Pamiętacie, że życie jest jak... Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Kohelet myślę, że poszedłby o krok dalej niż Forrest Gump, chociaż i Forrest miał wiele mądrości. I Kohelet raczej nam pokazuje, że problemem nie jest tylko to, że nie wiemy, co nam się trafi, nie tylko to, że nie wiemy, co się jutro wydarzy. Problemem jest to, że próbujemy żyć tak, jakbyśmy wszystko kontrolowali. Nie tylko to, że my nie wiemy, co się wydarzy, ale tworzymy iluzję kontroli, że my jednak wiemy, że my jednak nad tym wszystkim panujemy. I rozdział siódmy uczy nas właśnie tego, że mądrość zaczyna się tam, gdzie kończy się iluzja kontroli. Więc przeczytajmy Księgę Koheleta, rozdział siódmy, od wersu pierwszego do również wersu pierwszego w ósmym rozdziale, 7.1 do 8.1. Dobre imię jest lepsze od wonnych olejków, a dzień śmierci jest lepszy od dnia narodzin. Lepiej iść do domu ogarniętego żałobą niż do domu, gdzie odbywa się uczta, gdyż w tym pierwszym widać, jaki jest koniec człowieka, a to skłania do refleksji każdego, kto jeszcze żyje. Lepszy jest smutek niż śmiech, gdyż zmartwienie na twarzy uszlachetnia serce. Mędrzec rozmyśla o domu ogarniętym żałobą, głupiec zaś o domu pełnym wesela. Lepiej usłyszeć naganę z ust mędrca, niż pieśń pochwalną z ust głupców. Gdyż śmiech głupców przypomina trzaskanie cierni w palenisku, to też jest ulotne. Ucisk pozbawia mędrca rozsądku, a łapówka sprawia, że postępuje nierozumnie. W każdej sprawie ważniejszy jest koniec niż początek. Lepsze jest cierpliwe usposobienie niż dumna wyniosłość. Nie daj się szybko sprowokować do gniewu, gdyż gniew mieszka w sercach głupców. Nie mów: jak to się dzieje, że dawniej było lepiej niż obecnie? Takie pytanie nie świadczy o mądrości. Dobrze jest oprócz mądrości objąć spadek. Jest to korzystne dla każdego, kto żyje pod słońcem. Jakąż ochroną jest cień mądrości i cień pieniądza. Mądrość i wiedza mają jednak tę przewagę, że dają prawdziwe życie. Przypatrz się dziełom Boga. Czy można wyprostować to, co On uczynił krzywym? W czasie pomyślnym zażywaj szczęścia. A gdy nadejdzie czas niedoli, pomyśl, że Bóg sprawia zarówno jedno, jak i drugie. I to w ten sposób, że człowiek nie wie, co wydarzy się potem. Widziałem wszystko w moim ulotnym życiu. Ludzi prawych, którzy giną z powodu swojej prawości, i ludzi złych, którzy długo żyją dzięki złym uczynkom. Nie bądź prawy aż do przesady i nie przekraczaj miary w mądrości. Czyli ty chcesz się zrujnować? Nie czyń zbyt wiele zła i nie bądź głupcem. Dlaczego miałbyś umrzeć przedwcześnie? Najlepiej mieć na uwadze zarówno jedno, jak i drugie, i nie rezygnować z żadnego. Kto bowiem żyje w bojaźni Bożej, ten wyjdzie cało z każdej sytuacji. Dzięki mądrości mędrzec staje się potężniejszy od 10 zarządców miasta. Nie ma na świecie ludzi do tego stopnia prawych, żeby wszystko czynili dobrze i nigdy nie grzeszyli. Nie zwracaj uwagi na wszystko, co ludzie mówią, abyś nie usłyszał, jak twój sługa cię przeklina. Zresztą ty sam wiesz dobrze, że i ty często złorzeczyłeś innym. Do wszystkiego starałem się przyłożyć miarę mądrości. Postanowiłem sobie, muszę osiągnąć mądrość. A jednak wciąż jestem od niej daleko. Wszystko, co istnieje, wydaje się takie odległe, niezgłębione. Czy w ogóle da się zrozumieć? Całym swoim sercem zwróciłem się ku zdobywaniu wiedzy i ku pracy badawczej. Szukałem mądrości i właściwej oceny rzeczy. Chciałem przekonać się, że zło jest głupotą, a bezmyślność szaleństwem. Zrozumiałem tymczasem, że bardziej gorzka od śmierci jest kobieta, która dla mężczyzny staje się pułapką. Jej myśli są jak sieć, która oplata, a jej ręce krępują jak powrozy. Kto jest miły Bogu, zdoła się jej wymknąć, grzesznika zaś usidli. Posłuchaj, co zrozumiałem, mówi Kohelet, porównując jedno i drugie, by dojść do jakiegoś wniosku, którego nie znajduję, chociaż wciąż poszukuję. Otóż jednego mężczyznę na 1000 znalazłem, lecz kobiety ani jednej w całej tej liczbie. Wydaje mi się, że tylko co zdołałem zrozumieć. Bóg uczynił ludzi prawymi. Oni zaś gmatwają się w swoich zawiłych domysłach. Kto jest prawdziwym mędrcem? Kto zna sens rzeczy? Mądrość rozjaśnia oblicze człowieka i czyni łagodnym wyraz jego twarzy. Dosyć długi rozdział. Wydaje mi się, że dosyć skomplikowany. Bardzo dużo takich myśli jakby porozrzucanych. Ale spędziłem nad tym tekstem sporo czasu i myślę, że to nie są porozrzucane myśli, że jest tutaj spójna myśl, którą Kohelet chce przekazać. Być może pamiętacie z zeszłego tygodnia, że rozdział 6 w wersecie 12 kończył się takim otwartym, szerokim pytaniem kaznodziei. Rozdział 6:12, ten werset mówi: kto wie, co jest najlepsze dla człowieka, póki trwa jego ulotne życie, które jak cień przemija? Kto mu opowie, co się stanie potem pod słońcem? To było zakończenie poprzedniego rozdziału. Szerokie, otwarte pytanie. Kto to wie? I mówiliśmy o tym, że Pan Bóg wie. I ten tekst, myślę, że ponownie, chociaż wydaje się, jak powiedziałem, porozrzucany, jest jednym spójnym fragmentem, bo też kończy się w 8:1 tym właśnie szerokim, otwartym pytaniem. Kto jest prawdziwym mędrcem? Kto zna sens rzeczy? To jest to szerokie, szerokie pytanie. Kohelet od czasu do czasu je wrzuca jako takie podsumowanie myśli, które wcześniej były zawarte. Więc spróbujmy zatem odnaleźć ten sens rzeczy, bo mądrość, jak czytamy w 8:1, rozjaśnia oblicze człowieka i czyni łagodnym wyraz twarzy. Dobrze jest mieć rozjaśnione oblicze i dobrze jest mieć łagodny wyraz twarzy, więc daj nam, Panie Boże, żebyśmy przez analizę tych wersetów, przez działanie Ducha Świętego poprzez nie w naszym życiu, tego rozjaśnionego oblicza i łagodnego wyrazu twarzy doznali. Początek rozdziału, czyli 7:1, zawiera następującą frazę. Dobre imię jest lepsze od wonnych olejków. To zdanie, to pierwsze, a nawet pół zdania, myślę, że jest kluczem właśnie do tego całego fragmentu od 7:1 do 8:1. Tak? Czyli ten fragment kończy się pytaniem, kto jest tym mędrcem, a rozpoczyna się stwierdzeniem, dobre imię jest lepsze od wonnych olejków. W starożytnym świecie Izraela, nie tylko Izraela, ale w Izraelu widzimy to bardzo widocznie w Starym Testamencie, imię nie było tylko imieniem tak jak u nas, że wybieramy imię, bo ładnie brzmi. Albo tam babcia czy dziadek tak się nazywali, albo bohater narodowy Tadeusz Kościuszko na przykład, więc syna nazywamy Tadeusz. Imię wiązało się z jakimś charakterem. Imię związało się z opisem tego człowieka, świadczyło o tym człowieku, budowało jego tożsamość. Natomiast posiadanie wonnego olejku wiązało się z zamożnością. Stać na to było tylko najbogatszych. Było związało się ze społecznym uznaniem. Pewnie pamiętacie w Ewangelii, prawda? Kiedy przychodzi kobieta, aby namaścić Jezusa wonnym olejkiem i daje najdroższe, co ma. Rzecz o wielkiej wartości. Więc wonny olejek to jest coś bardzo drogiego, co świadczy o tym, że ja mam, bo mnie stać. I parafrazując ten wstęp do rozdziału 7, Kohelet mówi, lepiej jest budować charakter, niż kolekcjonować przyjemne doświadczenia czy materialne bogactwa. Czyli lepsze jest dobre imię od wonnych olejków. Lepiej jest budować charakter, niż kolekcjonować przyjemne doświadczenia czy materialne bogactwa. Więc to pytanie, którym kończy się fragment, pytanie o to, kto jest prawdziwym mędrcem, koresponduje właśnie z początkiem. Tak, z tym połową pierwszego wersetu. Połowa pierwszego wersetu mówi, lepiej jest zadbać o dobry charakter. W życiu dbaj o dobry charakter. I potem mamy cały ciąg różnych porad tego, jak ten dobry charakter, to dobre imię budować. I na końcu więc jest to pytanie, no to kto jest tym prawdziwym mędrcem? A tymi między tymi dwiema klamrami mamy właśnie odpowiedzi na te różne pytania, budowania charakteru i zdobywania mądrości, bo kilka razy tutaj to się właśnie pojawia w tych wersetach. Więc dobre imię jest lepsze od wonnych olejków. A dalej czytamy. Dzień śmierci jest lepszy od dnia narodzin. Dlaczego dzień śmierci jest lepszy? Nie dlatego, że śmierć sama w sobie jest dobra, ale dlatego, że dopiero na końcu życia można ocenić, jakie było czyjeś imię. W dniu narodzin niewiele jeszcze wiadomo, kim ten człowiek się stanie i co zrobi. Natomiast w dniu śmierci następuje podsumowanie życia. I do tego to Kohelet nam udowadnia w kolejnych wersetach. Mówi, lepszy jest dom żałoby niż dom uczty. Lepszy jest smutek niż śmiech, werset trzeci. Werset piąty, lepsza jest nagana mędrca niż pochwała głupców. Daje nam różne kontrasty, żeby pokazać nam ten sam cel. Mianowicie, mądrość patrzy na życie z perspektywy jego końca. Mądrością jest patrzenie na życie z perspektywy końca tego życia. Martin Luther powiedział kiedyś, zaproś śmierć do swojej codzienności, póki jest ona jeszcze daleko. Zaproś śmierć do swojej codzienności, póki jest ona jeszcze daleko. Myślę, że kryje się w tym wiele mądrości. To znaczy, myśl o śmierci. Oswajaj się ze śmiercią, a wyniesiesz z tego cenne lekcje. Czyż nie jest tak? Nasza kultura wypiera śmierć. Całkowicie. Nie chcemy myśleć o śmierci, nie chcemy myśleć o starości. Natomiast myślę, że to bardzo źle. Myślę, że to bardzo źle. Bo to, co nas wszystkich łączy, to zdecydowanie jest to, że się urodziliśmy i zdecydowanie to, że na pewno umrzemy. I często jesteśmy na to nieprzygotowani. Mojżesz w psalmie 90 powiedział coś podobnego. Powiedział, Boże, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Chcesz mieć mądre serce? To myśl o śmierci. Naucz nas, Boże, liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Człowiek nabiera mądrości, gdy przygotowuje się na śmierć. Jaki jest więc główny sens słów Koheleta tutaj? Nie chodzi o to, że smutek jest przyjemniejszy od radości, a pogrzeby są lepsze od wesel. Myślę, że kaznodzieja nas nie zachęca do patrzenia, do takiego ponurego patrzenia na życie. Nie gloryfikuje cierpienia. Natomiast pokazuje coś, czego często chyba nie lubimy przyznać, że to właśnie cierpienie i strata i świadomość śmierci uczą nas tego, co jest najważniejsze. To często na pogrzebach sobie myślimy, ach, szkoda, że jeszcze nie zrobiłem tego i tamtego z tą osobą. Śmiech łatwo rozprasza. Rozrywka w ogóle zagłusza najważniejsze pytania. Dlatego dzisiaj znowu tak popularne jest poszukiwanie rozrywki. Po prostu rozrywka zagłusza ból, zagłusza kluczowe pytania. Śmiech głupców przypomina trzaskanie cierni w palenisku, jak mówi werset szósty. Czyli szybko się kończy, jest bardzo ulotny. Sukces i dobrobyt mogą stworzyć iluzję, że panujemy nad swoim życiem. Natomiast dom żałoby przypomina nam prawdę. Przypomina nam, że nasze dni są policzone, że nie jesteśmy wszechmocni, że relacje z innymi, z tymi, których kochamy, są ważniejsze niż rzeczy, które posiadamy, że charakter jest cenniejszy niż majątek, że dobre imię znaczy więcej niż wonny olejek. I to właśnie w chwilach bólu człowiek zadaje sobie pytania, których nie zadaje sobie podczas uczty. Mianowicie, co tak naprawdę ma w życiu wartość? Na czym ja buduję swoje życie? Co pozostanie po mnie, kiedy skończy się mój czas pod słońcem? To w domach żałoby te pytania zadajemy. Dlatego właśnie mądrość nie rodzi się w domu wesela, ale mądrość rodzi się w szkole smutku. Więc jeśli chcemy posiąść mądre serca, musimy, jak mówi Mojżesz, nauczyć się liczyć nasze dni. Jak zastosować te słowa w praktyce, tych pierwszych sześć wersetów? Po pierwsze, nie uciekaj od trudnych doświadczeń. Kiedy przychodzi choroba, strata, rozczarowanie, żałoba. Naszym naturalnym odruchem może być jak najszybsze zagłuszenie bólu. Kohelet zachęca nas do czegoś odwrotnego. Raczej do tego, żebyśmy się zatrzymali i zapytali, Panie Boże, czego Ty chcesz mnie w tej sytuacji nauczyć? Co ten moment, ta strata odsłania na temat mojego serca? Co w moim sercu odsłania? Na czym tak naprawdę buduję swoje poczucie bezpieczeństwa? Nie uciekajmy od bólu, nie dajmy się presji kultury, która która chce nam powiedzieć, że wszystko jest wspaniale i uciekaj od tego, co ci się nie podoba. Rób tylko to, co w życiu czyni ciebie szczęśliwym czy uśmiechniętym. To nie uczy mądrości. Po drugie, regularnie przypominaj sobie o kruchości życia. I znowu nie po to, żeby żyć w lęku, wręcz przeciwnie. Po to, żeby żyć mądrze. Życie jest kruche, co po sobie zostawimy. Myślę, że ta świadomość śmierci pomaga uporządkować nam priorytety. Więc Koznadzieja pokazuje, największym sukcesem nie jest życie pełne wygody, jest życie, po którym pozostaje dobre imię. Charakter ukształtowany przez bojaźń Bożą, przez pokorę, przez zaufanie do Boga i świadomość własnego końca. Jak budować dobre imię? Po pierwsze, mądrości uczymy się w szkole cierpienia. Po drugie, wersety 7-14, pilnuj swojego życia i ufaj suwerennemu Bogu. Więc pierwsza część uczy nas, że mądrość rodzi się w szkole smutku, druga pokazuje, jak wygląda to mądre życie w praktyce. I Kohelet nas tutaj uczy odpowiedzialności bez iluzji kontroli. Z jednej strony mówi, pilnuj swojego serca, swoich decyzji, swoich reakcji, a z drugiej strony przypomina, nie jesteś panem swojego życia. Więc w wersetach 7-10 ostrzega nas Kohelet przed kilkoma pułapkami, które niszczą dobre imię, które niszczą charakter. Werset 7. Ucisk może uczynić mędrca głupim, a podarunek albo łapówka psuje serce. Więc nawet mądry człowiek może stracić właściwą perspektywę, gdy zaczyna wierzyć, że pieniądze albo wpływ dadzą mu bezpieczeństwo. Po drugie, ostrzega przed niecierpliwością i gniewem. Werset 9. Nie daj się szybko sprowokować do gniewu, gdyż gniew mieszka w sercu głupców. Więc gniew zaczyna się od niespełnionych oczekiwań. Złości nas to, że nie wszystko się układa według naszego planu, że chcieliśmy, żeby było inaczej, ale ktoś nam to zrujnował. Po trzecie, ostrzega nas przed nostalgią. Werset 10. Nie mów, jak to się dzieje, że dawniej było lepiej niż obecnie. Takie pytanie nie świadczy o mądrości. Ci, co żyją trochę więcej lat, mówią, kiedyś to było lepiej niż dzisiaj. Słyszałem ostatnio takie słowa. Drodzy, takie pytanie nie świadczy o mądrości. Dlaczego? Dlatego, że jest to idealizowanie przyszłości, a często jest to po prostu próba ucieczki od rzeczywistości. Wspominamy tylko wybrane chwile, a zapominamy te, kiedy też było ciężko. I mówimy, kiedyś to było dobrze, a teraz to ja się zmagam z tym i z tym. Więc Kohelet nam przypomina, że warto zdobywać mądrość, że warto troszczyć się o swoje życie, że mądrość jest cenna, że wiedza jest cenna, że roztropność pomaga uniknąć wielu błędów, że powinniśmy planować, pracować, uczyć się, rozwijać, odpowiedzialnie troszczyć się o przyszłość, ale nie mylić tego z kontrolą. Mamy dbać o swoje życie, uważać, aby nie dać się, aby nie postępować nierozumnie, werset 7, aby mieć cierpliwe usposobienie, aby nie dać się sprowokować do gniewu. To wszystko są wezwania do nas, takie bardzo praktyczne. Dbaj o swoje życie. Ale jednocześnie dochodzimy do finału w wersecie 13, gdzie Kohelet mówi, przypatrz się dziełom Boga, któż może wyprostować to, co On uczynił krzywym? I tu nie chodzi o to, że Bóg jest autorem zła. Raczej mówi, że żyjemy w świecie, nad którym ostateczną władzę sprawuje Bóg, a nie człowiek. Dlatego jest werset 14. W czasie pomyślności używaj szczęścia. W dniu niedoli natomiast rozważ. Jedno i drugie sprawił Bóg. I tutaj chyba często nasze serca tak najmocniej się buntują. Kiedy przychodzimy do cierpienia, do tej szkoły cierpienia, w której mamy się uczyć mądrości, ale jednak kiedy ono przychodzi, to zadajemy pytanie, Panie Boże, dlaczego ja? Panie Boże, za jakie grzechy mnie to spotkało? Panie Boże, przecież ja starałem się żyć uczciwie. Dlaczego właśnie teraz mnie to spotyka? Akurat w końcu mi się udało odbić finansowo. Akurat w końcu udało mi się wyjść na prostą z moim zdrowiem. Akurat w końcu udało mi się wyjść na prostą z relacjami. Dlaczego ja? Za jakie grzechy Boże? I te pytania są zrozumiałe. Myślę, że Pan Bóg nie boi się naszych pytań. Pokazuje to Księga Hioba, Księga Habakuka, którą analizowaliśmy kilka lat temu. Wiele psalmów nam to pokazuje, że możemy przynosić Bogu swój ból i żal i niezrozumienie. Natomiast ta księga, Kaznodzieja, przypomina nam, że Bóg nie obiecał wyjaśniać wszystkich swoich dróg. Że nie zawsze otrzymujemy odpowiedź na pytanie dlaczego. Co więcej, zazwyczaj nie otrzymujemy pytania, odpowiedzi na pytanie dlaczego. Natomiast znacznie częściej zaprasza nas Pan Bóg do odpowiedzi na inne pytanie. Czy zaufasz mi, nawet jeśli nie rozumiesz? I myślę, że dojrzała mądrość nie polega na przekonaniu, że jeśli będę żył dobrze, to mi Pan Bóg zagwarantuje wygodne życie. Wiemy, że to tak nie działa. Nie na wierze, że mogę zabezpieczyć się przed cierpieniem, przez to, że ja będę do kościoła chodził co niedzielę i na grupę biblijną. Ale raczej mądre życie polega na pewności, że nawet wtedy, kiedy moje życie wymyka się spod kontroli, to ono nigdy nie wymyka się spod Bożej kontroli. Nawet jeśli mi się wynika spod kontroli, to nie wynika się spod Bożej kontroli. I mamy tutaj takie mocno, powiedziałbym, koheletyczne, chyba nie ma takiego słowa, ale utwórzmy je, koheletyczne napięcie. Więc z jednej strony on mówi w wersetach 7-10, działaj odpowiedzialnie, ale w kolejnych mówi, nie buduj swojej nadziei na własnej mądrości. Z jednej strony 7-10 mówi, planuj, ale nie pokładaj ufności w swoich planach. Pracuj, ale nie czyń ze swojej pracy źródła bezpieczeństwa. Przestrzegaj Bożych zasad, ale nie traktuj ich jako mechanizmu gwarantującego życiowy sukces. Naszym zadaniem nie jest kontrolować przyszłość. Naszym zadaniem jest ufać temu, który przyszłość zna. I tutaj rzeczywiście prowadzi nas ten fragment do Ewangelii. Pamiętacie modlitwę, którą modlimy się przynajmniej raz w miesiącu? Jezus nauczył swoich uczniów modlitwy, bądź wola Twoja. Czy na pewno my to mamy na myśli, kiedy te słowa wypowiadamy? Bądź wola Twoja. Jezus w ogrodzie Getsemane, wiedząc co go czeka, modlił się, Ojcze, jeśli to jest możliwe, niech mnie ten kielich ominie, ale niech nie tak jak ja chcę, ale jak Ty chcesz, niech się dzieje. Jezus nie zaprzeczał swojemu bólowi, nie udawał, że cierpienie jest łatwe, ale całkowicie ufał Ojcu. I to samo mamy tutaj. Z jednej strony wezwanie do odpowiedzialnego życia, do troszczenia się o to swoje życie, ale z drugiej strony do świadomości, nie my jesteśmy panami naszego losu. I nie wpadnijmy w tą pułapkę myślenia, że jeśli ja będę szedł według tych zasad, to Bóg mi gwarantuje sukces. Tak nie jest. Więc jak żyć mądrze? Postaw na dobre imię, na to, kim jesteś. A w tym mądrości uczymy się w szkole smutku, 1-6, 7-14, żyj mądrze, ale polegaj na Bożej suwerenności. Po trzecie, wersety 15-22. Na czym ta mądrość w życiu polega? To dbanie o dobre imię. Bój się Boga, a nie tego, co o tobie myślą inni ludzie. 15-22. Spójrzmy na wersety 16-18, przeczytajmy je jeszcze raz. Nie bądź prawy aż do przesady, i nie przekraczaj miary w mądrości. Czyli ty chcesz się zrujnować? Nie czyń zbyt wiele zła i nie bądź głupcem. Dlaczego miałbyś umrzeć przedwcześnie? Najlepiej mieć na uwadze zarówno jedno, jak i drugie i nie rezygnować z żadnego. W mojej Biblii nad tym fragmentem jest taki tytuł nadany przez redaktorów: Mądrość złotego środka. Myślę, że tu nie chodzi o złoty środek. Jeśli zrozumiemy te słowa, jako Koherec mówi, tak nie bądź za sprawiedliwy, bo to się nie opłaca, ale nie bądź też tak zupełnie bezbożny, tak po polsku kombinuj. Naucz się kombinować. Myślę, że nie tego on tutaj uczy. Jak rozumieć te słowa? Właśnie myślę, że nie tego uczy, dlatego że w wersecie 18 ostatecznie mówi, kto bowiem żyje w bojaźni Bożej, ten wyjdzie cało z każdej sytuacji. Więc bojaźń Boża zakłada życie w posłuszeństwie Bogu, o tym jest cała ta księga. Natomiast co tutaj Kohelet ma na myśli? Werset 15 nas wprowadza. Mówi, widziałem wszystko w moim ulotnym życiu. Bywa sprawiedliwy, który ginie mimo swojej sprawiedliwości i bywa bezbożny, który długo żyje mimo swojej niegodziwości. Więc znowu, życie nie działa według prostego schematu. Jak będę sprawiedliwy, będę miał sukces. Jak będzie ktoś bezbożny, to ma porażkę. Wielu ludzi zakłada właśnie coś takiego. Będę żyć dobrze, Bóg mi odpłaci wygodnym i bezpiecznym życiem. Kohelet tutaj raczej mówi, nie próbuj sprowadzać Boga właśnie do prostego systemu nagród i kar. I dlatego ostrzega nas przed dwiema skrajnościami. Pierwsza skrajność to werset 16, gdzie człowiek widzi siebie jako sprawiedliwego. I on buduje swoją samosprawiedliwość. Dlatego on mówi, nie bądź prawy aż do przesady, nie przekraczaj miary w mądrości. Myślę, że to nie chodzi o krytykowanie prawdziwej sprawiedliwości, raczej on ostrzega przed religijną pychą, czyli przed budowaniem tożsamości na własnej pobożności, przed przekonaniem, że ja mogę sobie zasłużyć na Bożą przychylność. Więc to jest postawa człowieka, który myśli, ja jestem lepszy od innych ludzi, Bóg powinien mi błogosławić, bo na to zasłużyłem. Ja jestem bardziej sprawiedliwy od innych ludzi, Bóg mi powinien błogosławić. To jest próba manipulowania Bogiem swoimi dobrymi, przynajmniej w swoim własnym zrozumieniu, uczynkami. To jest również życie pod presją opinii innych ludzi. To jest udawanie kogoś, kim nie jesteś. To jest zakładanie duchowej maski. Więc to jest samosprawiedliwość. Z drugiej strony jest druga pułapka, werset 17. Nie czyń zbyt wiele zła i nie bądź głupcem. Więc skoro życie nie jest sprawiedliwe, ktoś może dojść do wniosku, no dobro się nie opłaca, będę żył po swojemu. I Kohelet pokazuje, że żadna z tych skrajności nie działa. Jaka jest więc właściwa droga? Najlepiej jest mieć na uwadze zarówno jedno, jak i drugie. Nie chodzi tu o sprawiedliwość i nieprawość, raczej o sprawiedliwość i mądrość. I nie rezygnować z żadnego. Kto bowiem żyje w bojaźni Bożej, ten wyjdzie cało z każdej sytuacji. Więc bojaźń Boża, czyli życie przed Bożym obliczem, w świadomości i odpowiedzialności przed Bogiem, świadomość, że ostatecznie nie żyjemy dla ludzkiej aprobaty, ani dla własnej chwały, ta bojaźń Boża ma nas prowadzić do mądrego życia. Dlatego Kohelet dodaje słowa w wersecie 20, że nie ma na świecie ludzi prawych do tego stopnia, żeby wszystko czynili dobrze i nigdy nie grzeszyli. Więc nie próbuj się oszukiwać, że ty jesteś samosprawiedliwy. Nie szukaj sprawiedliwości we własnych oczach. Nie ma takich ludzi, którzy by nie grzeszyli i wszystko czynili dobrze. I chwilę później, wersety 21 i 22, mówi, nie zwracaj uwagi na wszystko, co ludzie mówią. Zresztą sam dobrze wiesz i ty, że złorzeczyłeś innym. Więc on obnaża nasze maski tym, że łatwo się przejmujemy, co mówią o nas inni ludzie. Dlatego chcemy być sprawiedliwi w naszych oczach, bo mamy nadzieję, że inni będą nas takimi widzieli. Kohelet mówi, sam dobrze wiesz, jaki jesteś. Sam wiesz, że nieraz zawiodłeś. Sam wiesz, że potrzebujesz łaski. Więc Bóg zna prawdę o tobie. Ludzie wcześniej czy później też poznają prawdę o tobie. Nie buduj swojej tożsamości na opinii innych, ani na własnej religijności, bo jaki jesteś, prędzej czy później inni zobaczą. Na czym buduj swoją tożsamość? Na bojaźni Bożej. Znowu, jak możemy ten fragment zastosować w naszym życiu? Po pierwsze, nie musisz sprawiać wrażenia człowieka, który zawsze ma wszystko pod kontrolą i nie musisz ukrywać swoich słabości za duchowymi sloganami. Nie ma co nosić duchowej maski. Nie uzależniaj swojej wartości od opinii innych ludzi. Nie żyjesz dla ludzkiej aprobaty. Jeśli tak będzie, to staniesz się niewolnikiem tych oczekiwań. Pamiętaj, że wszyscy potrzebujemy łaski. Ty chcesz, aby ci ją okazywać, okazuj ją również i innym. Jesteśmy zbawieni, bo Pan Bóg jest miłosierny, a nie dlatego, że wystarczająco dobrzy jesteśmy. Jesteśmy zbawieni, bo Pan Bóg jest miłosierny, a nie dlatego, że osiągnęliśmy jakiś poziom sprawiedliwości. To oznacza właśnie bojaźń Bożą w przeciwieństwie do szukania ludzkiej aprobaty. Więc jak żyć mądrze? Postaw na dobre imię. Mądrości uczymy się w szkole smutku. Po drugie, żyj mądrze, ale i polegaj na Bożej suwerenności. Punkt trzeci, bój się Boga, a nie tego, co o tobie myślą inni ludzie. Twoje dobre imię, na które masz postawić, nie jest imieniem do imponowania ludziom. I teraz przychodzą ostatnie wersety, które mogą być nieco zasmucające, jeśli się je potraktuje wcześniejsze wersety jako przepis na sukces. Te ostatnie wersety 23-29 mówią nam bowiem, że ostatecznie i tak mądrość nie jest dla nas, że mądrość jest dla nas niedostępna. Że ostateczna mądrość jest dla nas niedostępna, więc potrzebujemy kogoś większego niż my sami. Więc ostatnie wersety 23-8:1. Kohelet dochodzi do granicy ludzkiego poznania i mówi 7:23. Postanowiłem sobie, muszę osiągnąć mądrość, a jednak wciąż jestem od niej daleko. I im bardziej szuka tej mądrości, tym bardziej odkrywa własne ograniczenia. I pewnie też tego doświadczacie w swoim życiu. Ja pamiętam, jak jako młody chłopak poszedłem do seminarium z takim przekonaniem, że ja tam idę i ja im powiem, jak jest. A potem po 3 latach w seminarium wyszedłem z przekonaniem, że mam wrażenie, że wiem mniej niż jak zaczynałem. Nie dlatego, że ktoś moją wiarę zburzył, po prostu zobaczyłem, jak wielu rzeczy nie wiem. Teraz jak już sam jestem wykładowcą w seminarium i innych uczę, to tym bardziej mam przekonanie, że wiem jeszcze mniej niż mi się wydawało. I Kohelet tutaj dochodzi do tego samego właśnie stwierdzenia. Im bardziej próbuję zdobyć mądrość, tym bardziej jestem od niej daleko. 24. Wszystko, co istnieje, wydaje się takie odległe, niezgłębione. Czy da się to zrozumieć? Więc mądrość jest cenna, mądrość jest potrzebna, ale sama mądrość nie wystarcza. Dlatego, że problemem człowieka nie jest jedynie brak informacji. Problemem człowieka jest grzeszne serce. I tym za chwilę zakończymy. Natomiast są tutaj jeszcze 3 niezrozumiałe wersety, czy trudne, 26-28. Na pierwszy rzut oka mogą one brzmieć jak krytyka kobiet, gdzie Kohelet mówi, zrozumiałem, że bardziej gorzka od śmierci jest kobieta, która dla mężczyzny staje się pułapką. A potem mówi, przyjrzałem się tym wszystkim ludziom i jednego mądrego mężczyznę znalazłem, ale kobiety żadnej. No, drogie siostry, obserwacja Koheleta, coś, co nie będę go tutaj jakoś próbował wybronić. Natomiast to, co chcę powiedzieć, żebyśmy nie weszli w taki jakiś, czy tu o kaznodzieja Salomon był jakimś mizoginem, pamiętajmy po pierwsze, że to jest obraz kobiety, której serce jest pułapką i siecią. Tak? Jeśli czytaliście Księgę Przypowieści Salomona, to tam pierwszych kilka rozdziałów jest poświęcone takiej właśnie kobiecie, która poluje na młodych mężczyzn. I dlatego kaznodzieja ostrzegał swoich synów, bo to do nich pisał tą księgę, uważajcie na te kobiety, które będą chciały was wciągnąć w pułapkę. Więc on tutaj o nich pisze. Po drugie, pamiętajmy o samym autorze. Jeśli przyjmiemy to rozumienie, że za Koheletem stoi król Salomon, to właśnie jego historia nam pokazuje, że liczne małżeństwa i związki odciągnęły go od wierności Bogu. To on nam tutaj podkreśla. On sam wpadł w pułapkę, przed którą przestrzegał swoich synów. Więc główny punkt jest prosty tego przesłania. Niezwykle trudno jest znaleźć człowieka prawdziwie mądrego i sprawiedliwego. Potwierdza nam to werset 20, który już był. Nie ma na świecie ludzi do tego stopnia prawych, żeby czynili dobrze i nigdy nie grzeszyli. Dotyczy się to tak samo kobiet, jak i mężczyzn. Natomiast przechodząc do kulminacji w wersecie 29, Kohelet mówi, wydaje mi się, że tylko to zdołałem zrozumieć. Bóg uczynił ludzi prawymi. Oni zaś gmatwają się w swoich zawiłych domysłach. I dochodzimy do początku historii. Wracamy do Edenu. Kohelet mówi, Bóg uczynił ludzi dobrymi. Problemem nie jest to, że świat stworzony, problemem nie jest świat stworzony przez Boga, problemem jest człowiek. To my odwróciliśmy się od Bożej mądrości, to my próbujemy żyć po swojemu, to my nieustannie szukamy właściwych dróg i dlatego chociaż pragniemy mądrości, sami nie potrafimy jej osiągnąć. Więc pojawia się to ostatnie pytanie w 8.1. Kto jest prawdziwym mędrcem i kto zna sens rzeczy? To pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi. Szczególnie dlatego, kto czyta Pismo Święte od początku do końca. Na to pytanie, które znajduje się w 21 księdze Biblii, jaką jest Księga Koheleta, kto jest prawdziwym mędrcem i kto zna sens rzeczy, z największą klarownością odpowiada 40 księga Biblii, jaką jest Ewangelia Mateusza, gdzie już w drugim słowie pojawia się imię Jezus. I każda kolejna księga mówi o nim wyraźnie. My znamy odpowiedź na to pytanie o to, kto zna sens rzeczy i jest prawdziwym mędrcem. Odpowiedź na to pytanie brzmi Jezus Chrystus. Potomek Salomona, nieskończenie większy od Salomona. On jest mądrością Bożą. W liście do Kolosan 2:3 czytamy, w nim, czyli w Jezusie, są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Więc Kohelet dochodzi do granicy ludzkiej mądrości, a Chrystus przekracza tę granicę. Kohelet mówi, gdzie jest ten człowiek? A Ewangelia odpowiada, odpowiedź przyszła z nieba i stała się ciałem. Mądrość przyszła z nieba i stała się ciałem. Dlatego, moi drodzy, chrześcijaństwo, jak już zacząłem tak na początku naszego nabożeństwa, nie polega przede wszystkim na zdobywaniu większej ilości wiedzy. Nie polega na opanowaniu kolejnych zasad mądrego życia. Chrześcijaństwo to nie jest po prostu kolejna filozofia życiowa ze swoją wzniosłą etyką. Chrześcijaństwo polega na poznaniu osoby. Im bardziej poznajemy tę osobę, jaką jest Jezus Chrystus, tym bardziej uczymy się prawdziwej mądrości. W pierwszym liście do Koryntian, rozdziale pierwszym, co czytaliśmy na początku nabożeństwa, apostoł Paweł opisuje zbór koryński, pośród którego niewielu było mądrych według ciała, ale dla tych, dla nich, którzy są powołani, tak Żydów, jak i Greków, Jezus Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Więc jeśli chcesz być mądry, to ucz się od tego, który jest mądrością. To znaczy przyjdź do Chrystusa, weź Jego Słowo i czytaj to Słowo, a będziesz mądry. Jeśli brak tobie mądrości, to list Jakuba mówi, proś Boga o nią, a On obdarza chętnie i bez wypominania. Natomiast Jezus nie przyszedł jedynie po to, aby się nauczyć nas mądrości. Jezus przyszedł, aby rozwiązać problem, którego my sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Kohelet mówi, Bóg uczynił ludzi prawymi, oni zaś gmatwają się w swoich zawiłych domysłach. To jest właśnie historia życia po Edenie. Bóg stworzył człowieka dobrym, a człowiek odrzucił Bożą mądrość i postanowił sam decydować o tym, co jest dobre i co złe. I od tamtej chwili żyjemy w świecie krzywym, pełnym cierpienia, śmierci, chaosu i ulotności, w świecie, który został poddany grzechowi. I problemem nie jest to, że nie wiemy wystarczająco dużo, problemem jest to, że nasze serca są zwrócone ku sobie zamiast ku Bogu. Dlatego potrzebujemy nie tylko nauczyciela mądrości, jakim jest kaznodzieja, ale potrzebujemy Zbawiciela, który nas wyrwie z tego krzywego świata i przeniesie do prostego, do nowego nieba i nowej ziemi. Tam, gdzie pierwszy Adam odrzucił Bożą wolę, tam drugi Adam, Jezus Chrystus, był doskonale posłuszny Ojcu. Tam, gdzie my wybieramy własną drogę, Jezus powiedział: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Tam, gdzie my zasłużyliśmy na sąd Boży z powodu naszej grzeszności, Jezus wziął na siebie ten sąd i na krzyżu poniósł konsekwencje naszego buntu. Wziął na siebie skutki naszego odejścia od Boga, a przez swoje zmartwychwstanie rozpoczął nowe stworzenie. I przez Ewangelię wzywa nas do tego, abyśmy weszli do Jego Królestwa. Dlatego Ewangelia nie mówi jedynie: staraj się być mądrzejszy. Ewangelia mówi: przyjdź do mądrości Bożej, zaufaj jej, a On da Tobie nowe serce. Drodzy, wracając do obrazu, od którego zaczęliśmy. Forrest Gump powiedział: życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. I Kohelet z pierwszą częścią tego zdania pewnie by się zgodził. Rzeczywiście nie wiemy, co przyniesie jutro. Nie kontrolujemy przyszłości. Nie wiemy, jakie doświadczenia, radości i cierpienia są przed nami. Ale Kohelet dodałby coś jeszcze. Prawdziwym problemem jest to, nie tylko, że nie wiemy, co jest w następnym kawałku czekolady. Problemem jest to, że sami chcemy trzymać to pudełko i kontrolować jego zawartość. A rozdział 7 uczy nas czegoś lepszego. Że mądrość zaczyna się tam, gdzie kończy się iluzja kontroli. Więc nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie w twoim życiu. Wystarczy, że znasz tego, który trzyma to pudełko czekoladek w swoich rękach. Nazywa się on Jezus Chrystus. Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Ale to pudełko trzyma Jezus Chrystus. Więc jak żyć mądrze w świecie, którego nie kontrolujemy? Kohelet odpowiada: ucz się w szkole smutku, pilnuj swojego serca i ufaj Bożej suwerenności. Bój się Boga bardziej niż opinii ludzi. A kiedy dojdziesz do granicy własnej mądrości, nie rozpaczaj, bo tam właśnie zaczyna się dobra nowina. Bo naszą nadzieją nie jest to, że wszystko zrozumiemy. Naszą nadzieją jest to, że należymy do tego, który wszystko rozumie. Który nie tylko rozumie, ale który pokochał nas, odkupił nas, pociągnął nas do siebie przez swojego ducha i prowadzi nas skutecznie do swojej wieczności. Przylgnijmy do Niego po zbawienie i oczywiście po prawdziwą mądrość, a ostatecznie, czy przede wszystkim po to, aby oddać chwałę Jemu za to, jaki On jest, bo jest On godzien wszelkiej chwały, jak już dzisiaj śpiewamy i modlimy się przez całe nabożeństwo. Amen.
Amen.
Amen. Powstańmy, zaśpiewajmy.